to pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska i pan przewodniczący Michał Grześ. I w tej kolejności proszę o ich przedstawienie.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, wygłaszam to oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oświadczenie to chciała wygłosić była pani radna dwóch kadencji, radna naszego klubu, pani Magdalena Pałszek. Niestety nasz regulamin nie przewiduje takiej możliwości. Już nie chciałam tutaj naciągać tego regulaminu i cierpliwości pana przewodniczącego Ganowicza nadużywać, więc w imieniu naszego klubu chciałam poinformować państwa radnych, opinię publiczną o dwóch niepokojących zdarzeniach, które rzucają negatywne światło na sposób postępowania władz samorządowych naszego miasta z mieszkańcem, z obywatelem, a z drugiej strony rodzą negatywne skutki dla finansów miasta, ponieważ dzisiaj będziemy dyskutować o problemach finansów miasta, będziemy mieli do podjęcia trudne decyzje budżetowe związane z tą zagrożoną sytuacją finansów miasta, stąd tym bardziej powinniśmy się pochylać nad sytuacjami, które potencjalnie pogarszają sytuację naszego budżetu. W części tego oświadczenia, które wygłaszam także w imieniu czy pani mecenas Magdaleny Pałszek, chciałam poinformować o następującej sytuacji, która może mieć, jest to sytuacja incydentalna, ale pokazująca problem i może to być sytuacja, która zrodzi dość poważne konsekwencje dla budżetu miasta. W ubiegłym roku wchodziła w życie zmiana ustawy o prawie własności nieruchomości polegająca na możliwości przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w części dotyczącej gruntów użytkowych i gruntów rolnych. Wcześniej taka ustawa objęła tym prawem grunty mieszkaniowe. I w związku z wejściem w życie tej ustawy pan prezydent w imieniu Rady Miasta 13 marca bieżącego roku złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów tej zmiany, ogólnie mówiąc, z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. I do tego pan prezydent jak najbardziej miał prawo, należy pytać w uzasadnionych dla siebie przypadkach, zgłaszać wątpliwości czy prosić o rozstrzygnięcie. Natomiast w ślad za tym wnioskiem pan prezydent zawiesił postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia konkretnej sprawy, konkretnego wniosku podmiotu, który chciał przekształcić to swoje prawo wieczystego użytkowania w prawo własności. Co rodzi takie konsekwencje, że ten użytkownik dalej płaci za użytkowanie wieczyste, no a sprawa jest zawieszona. W przypadku tego podmiotu, na podstawie którego ilustruje problem, ten podmiot się odwołał do samorządowego kolegium odwoławczego i wygrał sprawę w samorządowym kolegium odwoławczym. I samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło to zawieszenie do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy w całości. No i w tej chwili zostało przez urząd już wszczęte postępowanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ale rodzi to taki skutek finansowy dla miasta, że miasto będzie musiało zwrócić, bo ten podmiot na pewno się odwoła do sądu, zwrócić tą płaconą dzierżawę. I ponieważ no, tych podmiotów jest bardzo dużo w naszym mieście i zapewne nie ten jeden przypadek został zawieszony, tylko pozostały, to rodzi to, będzie to rodzić taki skutek, że za chwilę będziemy musieli, usłyszymy, że brakuje w budżecie miasta takiej to i takiej kwoty, bo trzeba zwrócić mieszkańcom nadpłacone to użytkowanie wieczyste. To jest ta konsekwencja finansowa, natomiast no, nie było uzasadnienia i potwierdziło to SKO, ażeby odmawiać obywatelom możliwości skorzystania z ustawy, która weszła w życie i która funkcjonuje. Przyczynia się to do takiego pogłębiania poczucia wśród mieszkańców miasta, że samorząd miejski, że władze wykonawcze nie respektują prawa. Ja tu teraz trzymam drugą sprawę, którą już osobiście ja się zajmowałam wielokrotnie i sądzę, że wielu z Państwa radnych, tych, którzy zasiadają dłużej w Radzie w szczególności, czy dłużej niż jedną kadencję, i jest to sytuacja inwestycji znanej nam wszystkim, bo inwestycji, która ma się zrealizować u zbiegu ulicy Półwiejskiej i Krysiewicza. Tam ma stanąć budynek usługowo-handlowo-biurowy. Sprawa się ciągnie już od co najmniej 7 lat, ciągnie się dłużej, ale takie odwołania ciągną się od co najmniej 7 lat, gdyż projektowany przez kolejne podmioty, bo tam się zmieniają nazwy tych podmiotów, projektowany budynek jest dość dużych gabarytów i przeciwko temu protestuje grupa właścicieli sąsiednich nieruchomości. Od 3 lat ciągną się kolejne odwołania, gdyż ci współwłaściciele nieruchomości zostali uznani przez ten urząd za niebycie stroną w tych postępowaniach. I oni tutaj przychodzili, interweniowali. Ja sama ostatni raz chyba w marcu, nie chyba, na pewno w marcu składałam interpelację do pana prezydenta, prosząc o to, żeby uznać za stronę te osoby i ażeby umożliwić im pełen dostęp do informacji publicznej. Tu się przez tę sprawę przewijały te dwa problemy. Brak dostępu do informacji publicznej i nieuznanie za stronę. I w tej chwili trzymam decyzję wojewody wielkopolskiego z sierpnia tego roku, który uchyla kolejne wydanie warunków zabudowy czy pozwolenie na budowę naszego urzędu i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdyż właśnie wojewoda nie zgodził się z tym widzeniem jakby sprawy, że te osoby nie są uznane za stronę i z tego powodu została ta decyzja, kolejna decyzja na rzecz kolejnego podmiotu, który tam chce się budować, uchylona i wróciła do ponownego rozpatrzenia, nakazująca jednocześnie uznać za stronę tych współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości. Trzymam także pismo też z sierpnia tego roku Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwraca w dość ostrych słowach uwagę naszym władzom wykonawczym na to, że te osoby powinny być uznane za stronę i powinien im być zapewniony pełen dostęp do informacji publicznej w tej sprawie. I mówię o tym dlatego, że temat niepełnego realizowania dostępu do informacji publicznej przewija się wielokrotnie w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Słyszymy o tym wielokrotnie żale mieszkańców na posiedzeniach komisji poświęconej planowaniu przestrzennemu. I mówię o tym dlatego także, że ten brak współpracy władz wykonawczych, pana prezydenta i służb, które zajmują się planowaniem przestrzennym, a zwłaszcza w tym przypadku już wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę z obywatelami, z mieszkańcami, powoduje, że te inwestycje przeciągają się i nie są realizowane. I skutkiem takiego postępowania w tym wypadku jest to, że przez te wszystkie lata u zbiegu ulic Krasiewicza i ulicy Półwiejskiej nie powstał żaden budynek. Jest tam nieciekawa działka z nieciekawym płotem. Miejsce, które budzi zdziwienie, że nie zostało zabudowane, zagospodarowane, a znajduje się w centrum naszego Śródmieścia. A wynika to z konfliktu przedłużającego się już tymi na lata, konfliktu z grupą współwłaścicieli. Miast dojść do takiego rozwiązania, które nie powodowałoby protestów i blokowania inwestycji przez grupę współwłaścicieli, którzy nie kwestionują celowości samej inwestycji, tylko kwestionują jej gabaryty. No, idzie się drogą postępowania, które nie prowadzi do realizacji tej inwestycji, a tylko prowadzi do takiego rosnącego poczucia rozmijania się dążeń władz wykonawczych, samorządowych skądinąd, przecież z dążeniami mieszkańców. Apelowałabym do pana prezydenta o to, żeby częściej w sprawach konfliktowych może sięgać po instytucję, jaką jest instytucja mediatora. Będę o tym dzisiaj mówić przy okazji innych punktów naszej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I drugie oświadczenie wygłosi pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja króciutko chciałem tylko zwrócić uwagę, że coś niedobrego dzieje się w polityce śmieciowej miasta Poznania. Niedawno wszyscy byliśmy oburzeni faktem budowy sortowni śmieci zmieszanych pod blokami mieszkańców. Na moje pytanie, czyżby zmieniła się ta polityka miasta, do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi, choć była obecna wówczas pani dyrektor odpowiedzialna za te sprawy. I muszę powiedzieć, że po kolejnych pismach, a takie pisma zostały wysłane przez pana dyrektora czy prezesa wysypiska odpadów komunalnych do rad osiedli, jestem przerażony. Otóż, szanowni państwo, rady osiedli dostały pismo, w którym uprasza się, by wskazały, w przypadku mojego osiedla jest to 7 tysięcy mieszkańców, 4 gniazda na zbieranie surowców wtórnych. Co to może oznaczać? To może oznaczać tyle, że za wywóz śmieci zapłacimy więcej, ale nikt już nie będzie z domu w przypadku domków jednorodzinnych albo w przypadku spółdzielni z miejsc, gdzie są zbierane śmieci, odbierał posortowanych petów, makulatury i szkła. No bo po co w osiedlu domków jednorodzinnych każe się robić gniazda na zbieranie surowców wtórnych? Moje osiedle jest w długości gdzieś 5-6 kilometrów, to gdzieś można liczyć, że średnio około kilometr albo półtora będzie do takiego gniazda od domu. I ja sobie już wyobrażam, jak ludzie z workami na plecach będą chodzili i wsypywali pety i makulaturę do tych gniazd. Nie będzie czegoś takiego. Znowu będzie to palone w piecach, a sortowanie śmieci w mieście Poznaniu skończy się tak, że rzeczywiście powstaną sortownie śmieci zmieszanych, bo nikt nie będzie sortował. Chciałbym zaapelować do pana prezydenta o to, by rzeczywiście zgodnie z wolą Rady Miasta realizować politykę śmieciową, którą uchwaliliśmy w miejskich dokumentach, a nastawiliśmy się tam głównie na sortowanie u drzwi. To jest jak gdyby podstawą. Wiadomo, że po wprowadzeniu opłaty śmieciowej ceny śmieci w mieście Poznaniu, odbiór śmieci najprawdopodobniej wzrośnie, bo nie ulega wątpliwościom, że przy tym, gdy gmina zajmuje się śmieciami, no to też ilość śmieci na wysypisku wzrasta, więc na to jesteśmy gotowi. Ale nie można zrobić tak, że jakość usług za wyższą opłatę ulegnie pogorszeniu. Ja pamiętam z lat 90. takie gniazda. Był to jeden wielki bałagan. Ludzie przynosili tam wszystko, od szaf i pralek począwszy, a skończywszy na pieluchomajtkach zużytych, które były wrzucane do makulatury. Ale nikt nie przynosił tam surowców wtórnych. Nawet jedyne szkło, jakie były, to były szyby z ołowiem, których normalnie się nie oddaje jako surowców wtórnych. Wówczas jak osiedla mogły zatrudniać, myśmy zatrudniali jako osiedle pana, który sprzątał to wszystko, bo miasto, które było wówczas odpowiedzialne za te gniazda, no nie poczuwało się do sprzątania, zresztą sprzątał po mieszkańcach osiedla. I dlatego apeluję, żeby wycofać się z tego pomysłu, jeśli chcemy, żeby Poznań był czystym miastem, to nie możemy zmieniać tego, co przez tyle lat dobrze w mieście funkcjonuje. Jestem za tym, żeby bardziej uzależnić opłatę śmieciową od sortowania śmieci u drzwi, czyli tam, gdzie mieszkaniec oddaje śmieci, a więc może nawet kontrolę tego, co ma w pojemnikach na śmieci, czy śmieci są posortowane, czy nie, ale nie można rezygnować z odbioru śmieci u drzwi, czyli od mieszkańców bezpośrednio posortowanych, bo skończy się na paleniu PET-u w piecach, jeszcze większym niż do tej pory, i ogólnym bałaganem. Także, szanowni państwo, zaczyna się coś dziać niebezpiecznego. Mam nadzieję, że to jest wypadek przy pracy, drugi już, ale ostatni. Dziękuję, a myślę też, że Komisja Gospodarki Komunalnej powinna wrócić do polityki śmieciowej. Powinniśmy się tym tematem zająć, bo rzeczywiście jestem przerażony przynajmniej tym, co zaczyna się dziać w mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli wygłosić. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu czwartego.